Dzisiaj, drodzy, w naszych rozważaniach Ewangelii Jana dotarliśmy do rozdziału 8. I myślę, że gdy otworzymy rozdział 8 i zobaczymy nagłówek, wszystko stanie się jasne. Ponieważ ten tekst jest nam dobrze znany, więc rodzi się zawsze to pytanie, jeżeli go dobrze znamy, cóż więc można powiedzieć więcej na jego temat. Natomiast mam nadzieję, że z Bożą pomocą, jeśli nawet nie uda nam się odkryć rzeczy nowych, to przynajmniej przypomnimy sobie lub pogłębimy to, co już wiemy. A jak wiecie, nasz umysł jest ulotny i pewne informacje znikają, pewne się zacierają i co pewien czas warto o pewnych rzeczach przypominać. A więc Ewangelia Jana, rozdział 8, rozpoczyna się słowami. A Jezus udał się na Górę Oliwną i znowu rano zjawił się w świątyni, a cały lud przyszedł do Niego i usiadłszy, uczył ich. Jezus po wieczornym odpoczynku powraca rano do świątyni, gdzie dzień wcześniej ludzie pod wpływem głoszonego przez Niego słowa, przynajmniej niektórzy, nie tylko je przyjęli, ale także zaczęli wierzyć w Jezusa jako Mesjasza. Ale był to też dzień, w którym to faryzeusze podjęli próbę pojmania Go. Natomiast teraz Jezus po powrocie z Góry Oliwnej wkracza do świątyni, aby nauczać tych, którzy chcieli Go słuchać. Ludzie siedzą, słuchają nauczania Jezusa. Można by powiedzieć, tak jak na nabożeństwie przychodzimy, nastawiamy nasze uszy na to, żeby czytać Słowo, żeby je rozumieć i w pewnym momencie ten czas zostaje gwałtownie przerwany. Od wersetu 3 do 6 czytamy. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Postawili ją pośrodku i rzekli do Niego: Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie, a Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? A to mówili, kusząc Go, by mieć powód do oskarżenia Go. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. Dzień wcześniej faryzeusze, uczeni w piśmie, Sadyceusze ponieśli sromotną porażkę w starciu z Jezusem. Słudzy, którzy zostali wysłani przez nich, aby pojmać Jezusa, wrócili do nich z pustymi rękoma. A na usprawiedliwienie tego faktu powiedzieli, jak czytamy w 7 rozdziale i wersecie 46, nigdy jeszcze człowiek tak nie przemawiał, jak ten człowiek mówi. Teraz zaś po nocy, gdzie pewnie faryzeusze przemyśleli to wszystko, postanowili posunąć się do rzeczy nikczemnej. Pierwszą nikczemność, o której czytamy, to to, że przyprowadzono kobietę, która rzeczywiście zgrzeszyła, ale pewnie dobrze wiemy, że grzech cudzołóstwa, czy w grzechu cudzołóstwa, zawsze biorą udział nie jedna, ale przynajmniej dwie osoby. Faryzeusze więc zastosowali metodę znaną od wieków i praktykowaną również w dzisiejszych czasach, tak zwaną metodę półprawdy. Żeby może lepiej nam to zobrazować, już w poniedziałek się tym dzieliłem, półprawdę można zobrazować w taki sposób. Widziałem pastora kopiącego psa. Ale ten ktoś zapomniał dodać, że ten pastor trzymał na ręku swojego syna, a kopniakiem próbował odgonić psa. To była prawda? To była półprawda. Półprawda, jak ktoś powiedział, jest całym kłamstwem, ponieważ nie oddaje rzeczywistości, tylko stara się oddać pewien wycinek dogodny dla osoby, która się nim posługuje. Ciekawe, że półprawda pojawiła się już w ogrodzie Eden. Gdy otworzymy pierwszą księgę Mojżeszową, rozdział trzeci, od wersetu pierwszego czytamy chyba najbardziej znaną rozmowę Ewy z wężem. I czytamy tam: a wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodów wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi: możemy jeść z owocu z drzewa ogrodu, tylko z owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety: na pewno nie umrzecie. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą wam się oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Półprawda w tym przypadku polegała na tym, że rzeczywiście Bóg zakazał zjeść owocu z drzewa poznania dobra i zła. Rzeczywiście tak powiedział Bóg. Ale zrobił to nie dlatego, że chciał coś przed człowiekiem ukryć, ale dlatego, że chciał człowieka przed czymś chronić. Diabeł natomiast przedstawił to w takim świetle, że Bóg przed wami próbuje ukryć coś ważnego dla waszego rozwoju. Ale to już nie było prawdą. Druga nikczemność, która pojawia się w działaniu faryzeuszy w stosunku do Pana Jezusa, to to, że posłużyli się Słowem Bożym. A Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. A co ty na to? Drodzy, Słowo Boże, wyrwane z kontekstu lub kiedy wyjmuje się je z całości nauczania Biblii, może posłużyć do najbardziej niegodziwych rzeczy. Na przykład, gdybyśmy otworzyli Księgę Kaznodziei Salomona, rozdział 11, w wersecie 9 czytamy: raduj się, młodzieńcze, w swojej młodości i bądź dobrej myśli, póki jesteś młody. Postępuj tak, jak każe ci serce i używaj, czego pragną twoje oczy. Piękne słowa. Szczególnie młodzi mogliby się radować, że w końcu jest przyzwolenie na tą prawdziwą wolność. Ale ten werset ma też swoją drugą część, mówiącą: lecz wiedz, że za to wszystko pozwie cię Bóg na sąd. A gdybyśmy otworzyli na przykład Ewangelię Mateusza, rozdział 5, i przeczytali werset 31, poczytamy tam: ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy. To jest rozwiązanie na dzisiejsze czasy. Ale kolejny werset brzmi następująco: a ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży. Gdyby wyrywać tak Słowo Boże z kontekstu, wyrywać z wersetów, w pewnym momencie moglibyśmy nawet dojść do takich absurdów, jak czytamy w Psalmie 53 i wersecie 2, którym czytamy: nie ma Boga. Tak mówi Słowo Boże. Nie ma Boga. Natomiast my wiemy, że ten werset w całości brzmi: głupi, że w sercu swoim nie ma Boga. Jezusa więc postawiono przed ścianą. Prawo bowiem Mojżeszowe mówiło, że mężczyzna, który cudzołoży z żoną swego bliźniego, poniesie śmierć, zarówno cudzołożnik, jak i cudzołożnica. Gdyby Jezus powiedział: odrzucam prawo, utraciłby swoją wiarygodność. Ale też dałby faryzeuszom taki powód do tego, aby obwołać go fałszywym prorokiem. A jak może pamiętamy, w Starym Testamencie co należało zrobić z fałszywym prorokiem? Ukamienować. Gdyby jednak Jezus powiedział: tak, uznaję prawo, o co by go oskarżono? O brak współczucia i przebaczenia. Przecież chodzisz i wszędzie litujesz się nad tymi ubogimi, biednymi, grzesznikami, celnikami, a teraz nagle nie chcesz zrobić tego wyjątku dla tej kobiety? Drodzy, jakby tego było mało, to w czasach Jezusa Rzymianie, którzy byli okupantami, zakazali Żydom kamienowania, pozostawiając im tylko jeden wyjątek. Ten wyjątek dotyczył zbezczeszczenia świątyni. Wtedy Żydzi mogli chwycić za kamienie i zgodnie z prawem ukamienować człowieka. Natomiast Rzymianie powiedzieli w innych przypadkach, pomimo tego, że wasz Bóg mówi ukamienować, my wam zabraniamy. Jezusa więc postawiono przed decyzją polityczną. Czy jesteś za prawem i z narodem? Czy może jesteś przeciw prawu i trzymasz z okupantem? Można powiedzieć, że Jezusa postanowiono w sytuacji, jak nie zrobisz, to i tak będziesz winien. Jak nie zrobisz, i tak będzie źle. Trzecia nikczemność. To to, że zrobiono to publicznie. Na oczach ludzi. Drodzy, gdyby zrobiono to w małej grupie, kiedy by odciągnięto Jezusa na chwilę, poszliby gdzieś do zamkniętego pomieszczenia, byli tam tylko faryzeusze, ta kobieta i Jezus, nie byłoby efektu. A to chodziło o pewien efekt. Jeżeli chcesz kogoś zniszczyć, posłuż się kłamstwem lub półprawdą na forum. I jeszcze podeprzyj to wersetem biblijnym. Efekt jest wręcz murowany. Bo to nie ten, który oskarża, musi udowodnić winę, ale ten, którego oskarżają, musi udowodnić, że jest niewinny. W Polsce o takich sytuacjach mawiamy, że ktoś musi udowodnić, że nie jest wielbłądem. Te wszystkie działania, które podjęli faryzeusze dnia następnego, wynikały tak naprawdę z chęci znalezienia przysłowiowego haka na Jezusa, aby go zniszczyć. Ponieważ nauczanie Jezusa zaczęło zmieniać ludzkie życie. Faryzeusze zaczęli tracić nie tylko kontakt z ludem, ale także nie mieli na niego takiego wpływu jak do tej pory. Jezus zaczynał czynić rewolucję. Drodzy, kiedy człowiek w swoim sercu i umyśle zaczyna pielęgnować gniew, nieprzebaczenie czy złość, gdy rozpamiętuje wciąż na nowo sytuacje, które się wydarzyły, słowa, które zostały wypowiedziane, albo zastanawiać się, kto miał co na myśli, robiąc to czy mówiąc dane słowa, wtedy jest gotowy na to, aby posunąć się do najróżniejszych niegodziwości. Ponieważ w jego sercu pojawia się taki stan nieprzebaczenia, gdzie nie ma już dostępu do łaski, miłości, współczucia. Dlatego też apostoł Paweł w liście do Efezjan w 4 rozdziale i wersecie 26 napisał: gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. To znaczy, nie pozwól na to, aby to, co się wydarzyło, zamieszkało w twoim sercu. Pozbądź się tego jak najszybciej. Ponieważ też Jakub w swoim liście dodaje w 1 rozdziale i 20 wersecie, bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Drodzy, wróćmy do naszego tekstu. W Ewangelii Jana w rozdziale 8 i 7 wersecie czytamy: a gdy nie przestawali go pytać, podniósł się i rzekł do nich: kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. Początek tego wersetu pokazuje, że faryzeusze byli natarczywi i zdeterminowani, aby Jezus dał im odpowiedź tu i teraz. Tak, teraz, powiedz, jak to ma być? Natomiast można powiedzieć, że Jezus dał sobie czas na modlitwę i na to, żeby wypowiedzieć słowa, których nikt się nie spodziewał. Choć mógłby ktoś powiedzieć, że Jezus użył podstępu, ale czytając całość, myślę, że to nie był podstęp, ale że było to to, czego ci ludzie potrzebowali. W 5 Księdze Mojżeszowej w rozdziale 17 i w wersecie 7 czytamy: Świadkowie pierwsi podniosą przeciwko niemu swoją rękę, aby mu zadać śmierć, a potem cały lud i wyplenisz zło spośród siebie. Z tym zadawaniem śmierci przez ukamienowanie był jeden mały problem. A mianowicie w wykonaniu wyroku mogli uczestniczyć jedynie ci, którzy nie popełnili takiego samego grzechu. Co to za problem? Jeśli nie cudzołożyłem, biorę kamień i rzucam. Jeśli więc faryzeusze, którzy przyprowadzili tą kobietę, byli bez winy, mogli spokojnie wziąć kamień i jako świadkowie, którzy przyprowadzili cudzołożnicę, ukamienować ją na oczach Jezusa. Jezus nie miał nic przeciwko. Kto z was jest bez winy, niech rzuci kamieniem. I czytamy teraz w wersecie 8 i 9, co się dzieje. I znowu schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy to oni usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych i pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. Nagle ludzie stojący z kamieniami i czekający tylko na sygnał. Może nie tyle, żeby zabić tą kobietę, co może bardziej ukamienować Jezusa. Okazali się winni tak jak ona. Wynikałoby z tego, że oni również kiedyś dopuścili się tego samego grzechu. Tylko w ich przypadku albo ich nie przyłapano na tym, albo jeśli nawet przyłapano ich na gorącym uczynku, ktoś musiał okazać im łaskę. Ale żaden z nich nie mógł rzucić kamieniem, bo sam był winny. Gdy zaś Pan Jezus został z tą kobietą sam, czytamy w wersecie 10 i 11, a Jezus podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko tę kobietę, rzekł do niej: Kobieto, gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona powiedziała: Nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus: I ja cię nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. Na dobrą sprawę Jezus był jedynym, który mógł wziąć kamień i cisnąć w ową kobietę. Ale tak sobie myślę, że Pan Jezus, widząc tą kobietę, która tak naprawdę była tylko pretekstem, bo nie chodziło tak naprawdę o nią, tylko o Pana Jezusa, ale była pretekstem, że Pan Jezus widział, jak ta cała sytuacja, która toczyła się wokół niej, zmieniała jej serce. I myślę, że stąd też słowa Pana Jezusa: idź i odtąd już nie grzesz. A dosłownie: zostaw swoje grzeszne życie. Jeszcze chwilę temu ta kobieta zostałaby zabita. Teraz zaś Jezus radzi jej, aby z tym darowanym życiem zrobiła dobry użytek i spędziła je żyjąc bogobojnie. Skoro przegrałaś tyle czasu swojego życia, to co ci zostało, dobrze zainwestuj. I żyj tak, żeby podobać się Bogu. Drodzy, to co mnie zaskoczyło w tych słowach i co dla mnie osobiście było odkrywcze, to wersety 9 i 10. A gdy to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszego, i pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. A Jezus podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko tą kobietę, rzekł jej: Kobieto, gdzie są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? Jak pamiętamy, Pan Jezus przyszedł do świątyni, nauczał, wokół siedzieli ludzie. Nagle pojawili się faryzeusze i uczeni w piśmie, przyprowadzając kobietę i wprowadzając zamieszanie. Kiedy czytałem te słowa, pomyślałem sobie, że ta prowokacja faryzeuszów i uczonych w piśmie spowodowała to, że siedzący ludzie i słuchający tłum Jezusa pod wpływem tego, co się stało, zaczął nie tylko popierać faryzeuszów i uczonych w piśmie, ale też w pewnym momencie chwycił za kamienie. O zgrozo. Ci ludzie dali się podpuścić. Dali się zmanipulować i nagle zaczęli popierać to, co złe. Pomimo tego, że jeszcze parędziesiąt minut wcześniej słuchali Jezusa z otwartymi umysłami i sercami, gotowi przyjąć wszystko, co powie. Ci słuchacze słowa w jednej chwili przeobrazili się w psiożercze bestie, gotowe zrobić największą nikczemność. Kiedy tutaj, drodzy, dotarłem, pomyślałem sobie, że powinienem skończyć to kazanie. Bo cóż więcej można powiedzieć o tym tekście. Ale wtedy naszła mnie taka myśl, że takie sytuacje nam przytrafiają się niestety bardzo często. Spotykamy się z nimi wręcz nagminnie. Gdybyśmy tak prześledzili, skąd biorą się nasze problemy, a w szczególności problemy w społeczności, zazwyczaj się biorą z tego, że ktoś ma do kogoś pretensje o coś, co zrobił lub powiedział, choć nie ma na to świadków. Pomyślałem sobie, że zazwyczaj nie robimy pewnej rzeczy, którą moglibyśmy robić, a która jest uniwersalna i rozwiązuje mnóstwo problemów. A mianowicie moglibyśmy wziąć Ewangelię Mateusza, rozdział 18 i przeczytać wersety od 15 do 17. A czytamy tam: a jeśli by zgrzeszył brat twój, idź upomnij go sam na sam. Jeśli cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli ich nie usłucha, powiedz zborowi. A jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Zazwyczaj ludzie robią to, co zrobili faryzeusze i uczeni w piśmie z Panem Jezusem. Pomijają dwa pierwsze kroki i załatwiają pewne rzeczy na forum. Bo będzie efekt. I dzieje się tak, jak stało się w świątyni. Drodzy, kiedy idziemy tym tokiem faryzeuszy i uczonych w piśmie, wtedy też najczęściej pojawia się półprawda. Padają historie tak do połowy. Zadam wam pytanie. Lubicie oglądać filmy od połowy do, znaczy od początku do połowy, czy od połowy do końca? Którą formę stosujecie? Bo ja lubię obejrzeć film od początku do końca. Stosowanie półprawdy jest, jakby obejrzeć początek tak do środka. Albo od środka do końca. Po to, żeby nie znać całej historii. Wtedy też najczęściej, kiedy dochodzi do takich rzeczy, to ofiara niestety musi udowodnić, że nie jest przysłowiowym wielbłądem. Pan Jezus w tej naprawdę trudnej sytuacji, w jakiej się znalazł, jako człowiek, wyszedł zwycięsko. Rodzi się pytanie, co my możemy zrobić, aby również w takich sytuacjach wychodzić zwycięsko. Tak jak Pan Jezus, z podniesionym czołem. Po pierwsze, drodzy, powinniśmy bezwzględnie przestrzegać ilości świadków. W piątej Księdze Mojżeszowej w 19 rozdziale i 15 wersecie jest powiedziane: niech nie występuje jeden tylko świadek przeciwko komukolwiek w sprawie wszelkiego przewinienia i grzechu, jakie tamten popełnił. Na podstawie zeznania dwóch świadków lub na podstawie zeznania trzech świadków rozstrzygnie się sprawa. W Nowym Testamencie, jak już czytaliśmy w Mateusza 18 rozdziale i 16 wersecie, również znajdujemy na podstawie dwóch lub trzech. Również znamy ten werset, choć nie do końca chcemy go też stosować, z pierwszego listu do Tymoteusza z 5 rozdziału 19 wersetu, gdzie apostoł Paweł pisał: przeciwko starszemu skargi nie przyjmę, chyba że jest ona oparta na zeznaniu dwóch lub trzech świadków. Gdybym to ja napisał Nowy Testament, moglibyście powiedzieć, że napisałem tendencyjnie. Ale nie jestem autorem Nowego Testamentu ani Starego. Autorem jest sam Bóg. Oczywiście można zadać też pytanie, a jeśli świadkowie kłamią? No, na to już nie mamy wpływu, ale jest ktoś, kto na pewno zatroszczy się o to, aby ci, którzy kłamią, przestali to robić. Wiecie, kto to jest? Nasz Bóg. I tym nie powinniśmy się już przejmować. Po drugie, powinniśmy dać możliwość opowiedzenia o całej sytuacji obu stronom, a nie tylko jednej. Zobaczcie, że czytając tą historię z faryzeuszami, uczonymi w piśmie i Panem Jezusem, na temat tej kobiety dowiadujemy się tylko i wyłącznie ze słów faryzeuszów i uczonych w piśmie. Tej kobiety w ogóle nikt nie spytał o zdanie, albo żeby to ona opowiedziała, jak wyglądała ta sytuacja. To nie było już ważne. Po trzecie, nie wiem dlaczego boimy się tego rozwiązania, chociaż ono jest cudowne. Znajdźmy rozwiązanie w Słowie Bożym. Jak Biblia traktuje dany problem lub daną sprawę. Ja wiem, że Biblię napisano dawno, dawno temu. Ale myślę, że wielokrotnie przekonaliśmy się o tym, jak jest aktualna i jak pasuje do naszych czasów. Jak wiele rzeczy, o których czytamy, które wydarzyły się gdzieś tam kiedyś, również mają miejsce w naszych czasach. Nie wiem, drodzy, czy pamiętacie, gdy rozważaliśmy Księgę Sędziów. W pewnym momencie doszliśmy do takiej sytuacji, kiedy to mieszkańcy Gibei dopuścili się haniebnej rzeczy. Gdy dowiedzieli się o tym, pozostali synowie izraelscy wysłali do plemienia Beniamina takie oto słowa. Czytamy o tym w Księdze Sędziów w 20 rozdziale i wersecie 13. Wydajcie teraz tych mężów, ludzi niegodnych, którzy są w Gibei, a zabijemy ich i usuniemy zło z Izraela. Lecz Beniaminici nie chcieli wysłuchać głosu swoich braci, synów izraelskich. Jak pamiętacie, koniec plemienia Beniamina był bardzo bliski, aby przestali istnieć. Ponieważ nie chcieli wziąć sobie nie tylko słów swoich braci, ale także słów samego Boga, który powiedział, co kryje się za tym grzechem. Drodzy, zobaczcie, że uznajemy Biblię jako jedyny autorytet w sprawach wiary. Uznajemy Biblię jako słowo samego Boga i jako skarbnicę mądrości. A jednak z niej nie korzystamy. Gdy mamy do rozstrzygnięcia nasze problemy czy spory. Tak jakby dotyczyła tylko wiary. Ale wiara i życie codzienne to samo. Dlatego czas może, drodzy, powrócić do Słowa i korzystać z niego na co dzień. Ponieważ Słowo Boże ma taką jedną przewagę nad innymi pismami czy książkami różnego rodzaju. Biblia została napisana przez bezstronnego Boga, który nas stworzył i który zna nas najlepiej. I po czwarte, rzecz bardzo trudna. Zastosowanie dyscypliny. Często bierzemy słowa Pana Jezusa z Ewangelii Jana z 8 rozdziału, 7 wersetu i czytamy. A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamienie. W związku z tym, jako chrześcijanie, nie powinniśmy sądzić. Jednak co zrobić ze słowami apostoła Pawła z 1 listu do Koryntian z 5 rozdziału, wersety od 1 do 2? Kiedy apostoł Paweł napisał: słyszę się powszednie o wszeteczeństwie między wami i to o takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego. A wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. Albo w 5 rozdziale i 13 wersecie apostoł Paweł dodaje: tych też wtedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły spośród siebie. Czyżby Słowo Boże miało dwa różne zdania na temat dyscyplinowania? Pan Jezus mówi nie wolno, a apostoł Paweł mówi wolno. Drodzy, dyscyplina, czy to stosowana przez samego Boga w stosunku do człowieka, czy też stosowana przez Kościół, ma za zadanie doprowadzić człowieka do zmiany postępowania oraz do zmiany myślenia. Natomiast dyscyplina nie może być aktem zemsty lub odwetu, bo to jest niegodziwość. Musimy też pamiętać o tym, że to Pan Jezus powiedział: a jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi. A jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Dyscyplina według apostoła Pawła ma na celu, jak czytamy w liście do Tytusa w 1 rozdziale i 13 wersecie: świadectwo to jest prawdziwe, dla tej też przyczyny karci ich surowo, ażeby ozdrowieli w wierze. A więc dyscyplina ma sprawić, że człowiek będzie zdrowszy w swojej wierze. Według autora listu do Hebrajczyków w 12 rozdziale i 6 wersecie czytamy: bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. A więc dyscyplina jest wyrazem miłości i troski o drugiego człowieka. Dyscyplina ma prowadzić do upamiętania. Jeśli zaś ktoś nie chce się upamiętać, to czy okazywanie mu łaski, miłości i wyrozumiałości zbawi jego duszę? Nie zbawi. Utwierdzi go w przekonaniu, że dobrze czyni. A na samym końcu to on zapłaci za to, że nikt nie chciał mu pomóc. Drodzy, przymykanie oka na zło lub przyjmowanie postawy neutralnej czyni nas współodpowiedzialnymi za to zło. To trudne. Ale Słowo Boże oczekuje od nas, że będziemy żyli według Słowa i mieli jednak, byli w stanie podejmować właściwe decyzje w oparciu o Słowo. Drodzy, kiedy odwracamy nasz wzrok od Jezusa albo od Słowa Bożego, jak ci ludzie, którzy słuchali na początku Jezusa, a potem dali się zmanipulować, jesteśmy w stanie poprzeć nawet największe zło. I wtedy stajemy się współwinni. Kiedy czytałem tą historię, jestem przekonany i wierzę w to, że Pan Jezus, patrząc na tą kobietę, która znalazła się naprawdę w trudnej sytuacji, można powiedzieć na zakręcie swojego życia, zobaczył w niej skruchę i żal z powodu tego, jakie życie do tej pory wiodła. Dlatego Pan Jezus dał jej kolejną szansę, powiadając: idź i odtąd już nie grzesz. Jezus więc nie powiedział: nic się nie stało. Ale powiedział jej jasno: musisz zmienić swoje życie. Nie wiem, drodzy, czy pamiętamy, kiedy studiowaliśmy Ewangelię Jana, rozdział 5 i mówiliśmy o człowieku chorym przy sadzawce Betesda. Wtedy też w pewnym momencie Pan Jezus spotkał go w świątyni, kiedy już został uzdrowiony. I powiedział do niego takie słowa: oto wyzdrowiałeś. Już nigdy nie grzesz, aby ci coś gorszego nie stało. Na koniec, drodzy, chciałbym zacytować list do Hebrajczyków, rozdział 12, werset 11. Autor tego listu powiada tak: żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. I można powiedzieć tak: na miłość Bożą zacznijmy w końcu stosować Słowo Boże w praktyce, bo ono nas uchroni przed większym złem.